Czas na propozycję studia reportażu i dokumentu. Dziś opowiemy o sierpniu 80 z punktu widzenia nauczycielki matematyki, która znalazła się w centrum ówczesnych wydarzeń. Oto reportaż Hanny Bogoria-Zakrzewskiej Jestem historią.
Ja nie kłamię, tylko nie zawsze wszystko mówię. Taki jest mój charakter i taka jestem.
No mama jest po prostu niezłomna. O, zawsze wie, po której stronie stanąć.
Ja bym... Może prosiła panią, żeby pani to przejrzała i co z tego panią interesuje?
Garść wspomnień od Jadwigi Hoffman.
Moja wnuczka. Ona miała właśnie taki temat, zadany w klasie. O kobiecie, która tworzyła historię.
Rok 1967, październik, godzina 18. Jestem z dziećmi w domu moich teściów. Słychać pukanie do drzwi. Do kogo i w jakiej sprawie, pytam. Oni z Warszawy do mojego teścia chcą z nim rozmawiać. O co chodzi? Gdzie ukrył broń, pytają. Wyjaśniam, że w 1945 roku po ujawnieniu swojej działalności broń przekazał wojsku. Nie wierzą. Dalej chcą z nim rozmawiać. Wskazuję im więc szpital przy ulicy Arkońskiej i dodaję, że jeśli chcą, żeby skończył życie na ich oczach, niech tam idą. Zrezygnowali. Za 2 tygodnie Kazimierz Hoffman, dowódca plutonu AK, pseudonim Hotel X, odchodzi z tego świata.
Bo to chodzi o mojego teścia Kazimierza. On był dowódcą plutonu w AK i wtedy, kiedy ogłoszona była amnestia, że mają się ujawnić i im nic nie będzie, mój teść się ujawnił. No został aresztowany, został więziony w Zamku Lubelskim i torturowany tam, potem przewieziony do Wronek. I we Wronkach został przez moją teściową wykupiony za łapówkę. Ona była bardzo piękną kobietą i szukała męża, wystrojona w kapeluszu. I jej koleżanka powiedziała, słuchaj, ty w ten sposób chcesz szukać męża? Weź załóż chusteczkę na szyję, wysmaruj się trochę sadzą i wtedy dopiero chodź po urzędach. Bo ona nie wiedziała, co się z nim dzieje, gdzie on się znajduje. No takie były czasy, że nie inteligencja rządziła.
Trzeba ale... było ukrywać to inteligenckie pochodzenie.
Tak, trzeba było to ukrywać.
Rok 1969. Uczę matematyki przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie. Wśród dzieci jest Maciek, który nie ma matki. Gdzieś jest, odeszła, wyjaśnia Maciek. Po kolejnej lekcji zostaje ze mną w klasie, ponieważ ma jakąś prośbę. Pyta, czy nie mogłabym pójść z jego ojcem na koncert do filharmonii. Tata ma 2 bilety, ale nie ma z kim pójść. Po koncercie starszy już pan opowiada mi o swoim życiu, losie wojennym, powrocie do Polski okrężną drogą przez Monte Cassino. Nie przeczuwam, że to spotkanie w późniejszych latach będzie miało duże znaczenie.
Dalej będzie. Nawiązanie do tego.
Wakacje, sierpień 1980 roku. Wycieczka z przyjaciółmi zorganizowana przez Polski Związek Motorowy do Jugosławii. Koniec sierpnia, powrót do domu. Włączone radio w samochodzie, skąpe informacje o wydarzeniach w kraju, w Gdańsku. W Szczecinie tego samego dnia wieczorem jadę pod stocznię. Od 14 sierpnia trwa tu strajk. Za bramą umęczeni stoczniowcy, natomiast przed bramą zmieniający się tłum ludzi. Kwiaty, ołtarzyki, wszędzie biało-czerwone flagi. Każdy podaje co ma, podtrzymuje na duchu tych za bramą. Płacz i radość na przemian. Tak wplątuje się w machinę, której nie da się już zatrzymać.
To była moja decyzja. Nikt na mnie nie wywierał żadnej presji. Ja po prostu czułam, że muszę tam być. Czułam to, że musi coś nastąpić, że musi być jakaś zmiana, że tak być nie może.
Zaangażowana była zawsze, odkąd ja pamiętam. Zresztą w domu ocena tego systemu, który był w Polsce, była jednoznaczna. I ja jako dziecko, nawet 8-letnie w roku 70 wiedziałem, po której stronie jest Jadwiga, co się mówi o tym wszystkim w domu. Chodziliśmy po różnych imieninach. Gdzie wszystkie starsze ciocie mnie obcowywały, więc miałem straszny, że tak powiem, uraz do zapachu szminki, no ale ponieważ zawsze był świetny tort, zwłaszcza u ciocie Sabinki, więc schodziliśmy. I tam się o tym mówiło, także otwarcie.
Ja to w ogóle jestem z innego domu. Moja mama należała do partii. Jak był rok 70, to byłam przecież dzieckiem i pamiętam taką scenę, tylko jak ona biega i mówiła: będzie wojna, będzie wojna. Było to przerażające. Jak się rok 80, no to właśnie, że znowu się zaczyna i znowu, ale to było z taką, nie z takim entuzjazmem, że się coś zacznie, przecież było ciężko wtedy, bo przecież nie było wtedy co jeść. No nie takie, już wtedy były kłopoty z jedzeniem i pamiętam, że właśnie z taką niechęcią, że znowu się coś dzieje, że tam znowu się wygłupiają i no tak, tak to było, a tutaj miałam inny przykład, tak? Jaki stosunek do tej całej sprawy?
Najczęstsze spotkania to były w szkole podstawowej na Dunikowskiego. No były formułowane postulaty, jak się nauczyciele mają zorganizować, czego żądać.
Tworzenia NSZZ, Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania.
O, tak.
Autonomia dla szkół, czyli zniesienie monopolu państwa nad szkołami. Zachowanie polskiego systemu oświaty, zaniechanie przez władze ujednolicania w całym bloku socjalistycznym dziesięciolatki. Zniesienie w szkołach przymusowego obowiązku nauczania języka rosyjskiego. Odkłamanie historii, likwidacja białych plam. Zmiany w programach nauczania języka polskiego i historii. Wprowadzenie religii do szkół. Zmiany statusu prawnego nauczycieli, karty nauczyciela, warunki bytowe.
I wierzyliście, tak, że to wam się uda?
No tak, już wtedy wierzyliśmy. Była taka sytuacja, z naszej szkoły jechała wycieczka do Szwecji. Młodzież z opiekunami. Jurek Usnarski, nasz kolega, który w Szwecji bywał i wiedział o tym, że alkohol przewozić nie wolno. Natomiast jechały dwie panie. Jedna pani chciała się odegrać na nim, bo to był syn komendanta milicji, który kiedyś musiał aresztować jej męża. Musiał, bo przecież on nie decyduje. Decyduje prokurator, a milicjant tylko wykonywał polecenie prokuratora. I dały Jurkowi pół litra wódki do przewiezienia. No, nastąpiła rewizja. Jurek się przyznał. Moje. Został tam aresztowany, a wycieczka wróciła, Jurek siedział w Szwecji, nie pamiętam teraz jak długo, Jurek wrócił. Odbywa się zebranie Solidarności i ja zabieram głos i mówię tak, nie słyszałam o takim przypadku, żeby za tę samą sprawę był kilkakrotnie karany. On karę swoją odbył, a jeżeli cokolwiek tu zawini, to my podejmujemy się naprawienia tego, co Jurek jakby zrobił źle.
Bo co, był wniosek jakiś, żeby go usunąć, tak?
Przede wszystkim na pewno usunąć z zawodu nauczyciela, bo to nie licuje z zawodem. I na tym się zebranie zakończyło, że Jurka nie ukażemy. I ja jestem delegatem na zjazd. Padają te dwie panie, jedna dolatuje do mikrofonu i do mikrofonu wykrzykuje, że tutaj na sali jest taka jedna pani, nazywa się Hoffman Jadwiga, która broni przestępców. Aha, i z wycinkiem z kuriera. Jak ja tam jestem opisana, że przewodnicząca Solidarności w liceum numer 8 broni przestępców. I na to wychodzi jeden pan i pyta się, gdzie jest ta pani? Ja wstałam. To on powiedział, zgłaszam pani kandydaturę, bo pani umie bronić człowieka.
Postawa mamy była taka. Zawsze była jednoznaczna, była zawsze prawda, nie kłamać. I zawsze stała po stronie słabszych. Nie wiem, czy z racji zawodu, to z niej zawsze emanowało.
13 grudnia 81 roku, niedzielny poranek. Jestem umówiona z koleżanką, idziemy do technikum budowlanego na egzamin wewnętrzny z teorii prawa jazdy. Jest piękny, mroźny dzień. Śnieg skrzypi pod stopami. Na miejscu dowiadujemy się o stanie wojennym. I wszystko się zmienia. Egzaminu nie będzie. 15 grudnia. Czekam w domu. Nikt po mnie nie przychodzi. 17 grudnia. Panowie z SB zgarniają mnie na ulicę Małopolską.
Mówię do niego, że z kim ja mam przyjemność. A on by pani wie, gdzie pani jest. Ja chcę personalnie znać pana nazwisko, z kim ja rozmawiam. Nie podaje mi nazwiska. A ja mówię, to nie będzie rozmowy. Ja się panu przedstawiłam. Z nieznajomymi nie rozmawiam. Do niego było kilkanaście telefonów, więc wiedziałam, że jest to wszystko na podsłuchu. On odbierał tak, nie, tak, nie, tak, nie, tak, nie. W końcu po może dwóch godzinach podał mi legitymację ze swoim numerem. No i on potem mówi, że ja niżej podpisana taka, taka zobowiązuję się, że nie będę działać na szkodę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ja mówię, wie pan co, to jest bardzo nieprecyzyjne. To, co dla pana jest na szkodę, dla mnie jest w obronie. Ja tego nie podpiszę. No to rozmowa była taka, żebym ja zredagowała. A ja powiedziałam, ale ja nie pracuję w redakcji. Ja nie jestem redaktorem. No to cokolwiek, jedno zdanie i się podpisała, bo chodziło o mój podpis. A ja powiedziałam, nie, ja tego nie napiszę. A co się stanie z moimi dziećmi?
Tak pytał panią.
Tak, a ja, jak ja tego nie podpiszę? A ja mówię, niech pan pamięta, że moje dzieci są przyzwyczajone do znoszenia trudów dnia codziennego. A on mówi, nie o tym myślę. A ja mówię do niego, jeżeli mojemu dziecku spadnie włos z głowy, panu spadnie głowa, bo ja mam więcej przyjaciół niż pan. Przyjął to spokojnie, ale tego samego dnia wieczorem widzę, że się rozmowa przedłuża, w zasadzie mój pobyt, bo już rozmawiać nie ma o czym, bo już skończyliśmy rozmowy. On wie, że ja tego nie podpiszę. Ja mówię, że ja wychodzę do toalety. I ja wychodzę do toalety, a on idzie za mną. Ja z toalety spokoju, on ze mną. Ja weszłam, stał przy drzwiach mój kożuszek, wzięłam na siebie, ubrałam i wychodzę. I wyszłam w ten sposób. On mnie sprowadził na dół, bez słowa.
Pamiętam sytuację, kiedy przyszedł do nas człowiek, no taki no, młody, z wezwaniem na rozmowę.
Tak?
On nie potrafi powiedzieć w jakim celu, po co, te dokumenty nie były pełne, więc taka była konsternacja i w końcu poruszył, przepraszam, czy ja mogę zadzwonić?
Tak.
I zadzwonił tam na komendę i mówi, że pani Hoffman nie chce iść, co ja mam zrobić?
Pani Hoffman kwestionuje powód i termin i nie chce przyjść, co ja mam zrobić? Tak, to taka była rzeczywiście sytuacja.
Taka mama była właśnie, że mówiła wprost i tym chyba najbardziej wprowadzała w taką konsternację, tak? Bo się nie bała przede wszystkim.
Zadzwonili, on po mnie zszedł. A ja mówię, ale ja muszę znać powód, dla którego pan mnie tutaj zaprosił. Jaka to jest sprawa, numer sprawy? A on mówi, skąd to pani wszystko wie? A ja mówię, czytam prawo i życie. A on do mnie mówi, ja też czytam prawo i życie. A ja mówię, bo pan czyta wybiórczo, a ja dokładnie.
Zawsze wiedziała, co odpowiedzieć w danym momencie. Przecież ile było takich sytuacji życiowych, że nie wiedzieliśmy co zrobić, a mama mówi zrób tak, tak, tak. I każdy szedł, tak? Mama jest takim fundamentem naszej całej rodziny. Jak już są kłopoty, to wiadomo, że trzeba jechać do jadzi. I ona zawsze znajdzie wyjście.
Była taka sytuacja, że pan, który mnie prowadził, bo to tak się nazywało, powiedział, pani wszędzie pełno. A ja powiedziałam do niego, że ja w wolnym czasie mogę robić co tylko chcę. Jestem ciekawa świata i ludzi. A on mi powiedział, teczka pani pęcznieje. A ja mówię, niech pęcznieje, ja będę na emeryturze, będę miała czas, przyjdę poczytać. Mnie do głowy nie przyszło w tamtym momencie, że naprawdę ten ustrój się zawali. Naprawdę.
Inwigilacja w tramwaju, na ulicy, w szkole, różne ankiety w klasie, której jestem wychowawczynią, wezwania do SB pod byle pretekstem, prowokacje, tworzenie przez różne osoby mitu o mojej rzekomej współpracy. Będzie to trwało do września 1985 roku.
To było straszne. To było straszne, ponieważ w tramwaju nie było ani jednej osoby, wchodziłam ja i naprzeciw siedział chłopak. Ja mówię, czy wy naprawdę nie macie nic innego do roboty, tylko za mną latać? Ja idę na ulicy, nie ma nikogo, przede mną mikrofon. To ja sądzę o powołaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Odsuwam mikrofon i idę dalej.
Ja to tylko pamiętam teściową, która jak dostawała wezwanie, to było takie napięcie i zawsze szła pięknie ubrana.
Tak.
Po prostu jakby przyjęła taką postawę, że jej się nic nie może wydarzyć, bo ona będzie właśnie emanowała taką kobiecością i tak. Była zawsze pięknie odstawiona, była bardzo przygotowana i skupienie takie było na twarzy.
stan wojenny, zima. Pogrzeb Wojtka Gaińskiego, który traci życie w dziwnych okolicznościach w szpitalu. Jest matka Halina Gaińska, przewodnicząca nauczycielskiej Solidarności na miasto Szczecin. Jesteśmy filmowane. Między innymi robi to młody mężczyzna w kurtce z jasnej brązowej skóry. Ale nas to nie obchodzi. Kilkanaście dni później przede mną na ulicy zatrzymuje się samochód. Kierowca zaprasza mnie do środka. Maciek, mój były uczeń, z którego ojcem byłam na koncercie i opowiadał mi o Monte Cassino. Pyta, czy pamiętam dzień pogrzebu, czy widziałam, kto filmował. Nie pamiętałam. Opowiada, że to on był zatrudniony na 3-miesięcznym okresie próbnym w SB. Musiałem tak operować kamerą, żeby na ekranie nie znalazła się pani twarz, mówi. Zrezygnował z tej pracy, było to dla niego zbyt ciężkie.
Tak mi powiedział, że zrezygnował, ale niektórzy mówią, że jeżeli ktokolwiek się tam dostał nawet na okres próbny, to w jakiejkolwiek formie musiał tę współpracę utrzymywać. Ale jaka była prawda, do dzisiaj nie wiem.
Tutaj myślę jest ważne to, że rok 2001, lekcja wychowawcza w trzeciej klasie matematyczno-informatycznej. Temat, czy wolność jest łatwą sprawą. Mój i ten. Dyskusja, trzy godziny.
Na to przeznaczałam 1 godzinę, ale nie dało się skończyć. I oni mnie spytali, tak jak tam napisałam, ale wolność w jakim sensie? Ja mówię, w każdym. Wolność w rodzinie, wolność na ulicy, wolność jednostki, narodu, tylko ja tu piszę skrótowo, tak? I nie mogliśmy tego skończyć. I ja tam piszę, że można by było tych lekcji prowadzić nie wiadomo ile, ale że doszliśmy do wniosku, że wolność jest bardzo trudną sprawą. No, że są różne zależności. W rodzinie jest zależność, że naród też nigdy nie jest wolny, bo jest otoczony innymi państwami i też musi z nimi współpracować, czyli ta wolność jest w jakimś sensie ograniczona.
Ale pamiętam, jak wracałam do 80 roku ze stoczniowcami, to oni uważają, że to wszystko było niepotrzebne. Co się wydarzyło?
Wszystko było potrzebne. Wszystko było potrzebne, bo bez tego by się nic nie udało tak naprawdę.
To tak samo jak zadawanie pytania powstańcom warszawskim, czy to było potrzebne. Wtedy się nikt nie zastanawia, bo to nie. Są reakcje na dany czas i na dany moment i nie ma innego czasami wyjścia. Zawsze zostaje z tego pokłosie. To tak samo jak się mówiło o powstańcach styczniowych, tak? Że to byli ci, którzy walczyli o niepodległą Polskę, potem ich dzieci walczyły w powstaniu warszawskim. To są właśnie wszyscy ci nośniki. Oni noszą ze sobą właśnie to co jest najważniejsze.
Gen
wolności właśnie, przede wszystkim. Tak? To jak moja mama zawsze mówiła, wspominały z ciocią dawne czasy i mówiły tak, słuchaj, my walczyliśmy o przetrwanie. To było też nasze być albo nie być.
Jak pani mówiła na początku, że wnuczka panią określiła? Kobieta, która...
Tworzyła historię. No, pomyślałam sobie, że to chyba prawda. Że jednym... No jestem może mało ważnym, ale jestem jakimś trybikiem. Może nie doceniam tego, co zrobiłam, może nie doceniam swojej odwagi i determinacji, bo już po stanie wojennym byłam zdeterminowana. A nawet i przedtem. Może myślę o sobie mniej niż powinnam, ale myślę, że jestem ważna.
Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Jestem historią. Bohaterką audycji była Jadwiga Hoffman.